Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI spotkał się z prezydentem Timoru Wschodniego, Radą Synodu Biskupów oraz uczestnikami sesji Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego.
Stan dialogu ekumenicznego z Anglikanami i Metodystami to temat rozmowy z prałatem Donaldem Bolenem z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Naszym gościem będzie też znany rzymski fotografik Grzegorz Gałązka.
21 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Timoru Wschodniego José Javiera Ramos Orte. Timorski przywódca spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz z kierującym watykańską dyplomacją arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, w czasie rozmów podkreślono bardzo dobre relacje państwo-kościół panujące w Timorze Wschodnim, czego wyrazem jest współpraca w takich dziedzinach jak edukacja, ochrona zdrowia czy zwalczanie nędzy. Rozmawiano o sytuacji politycznej i społecznej w tym kraju Oceanii, a także o procesie narodowego pojednania oraz o poparciu ze strony wspólnoty międzynarodowej dla umacniania demokracji.
Timor Wschodni to jedno z najmłodszych niepodległych państw świata, a zarazem jedno z najbiedniejszych. Kraj uwolniony spod indonezyjskiej okupacji wciąż cierpi skutki długotrwałej wojny, która kosztowała życie 200 tysięcy Timorczyków. Przejawami tego są przestępczość i niestabilność polityczna, w tym konflikty w armii i policji. Prezydent Ramos Orta zasłynął ostatnio apelem, w którym wezwał rodaków do chrześcijańskiego przebaczenia umierającemu generałowi Suharto. Były dyktator Indonezji jest odpowiedzialny za krwawe tłumienie niepodległościowych dążeń Timoru Wschodniego.
Naznaczenie, jakie wobec wyzwań, przed którymi stoi dziś Kościół i świat, ma praca Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, wskazał papież, spotykając się z uczestnikami jej sesji plenarnej. Dykasteria ta zajmuje się szkolnictwem katolickim wszystkich szczebli, włącznie z seminariami duchownymi. Benedykt XVI podkreślił wagę, jaką ma podjęta przez kongregację refleksja nad apostolskimi zadaniami uniwersytetów katolickich, a zwłaszcza wydziałów teologii. Wyraził zadowolenie z przygotowywanej reformy studiów kościelnych. W przypadku studiów filozoficznych jej opracowanie wchodzi już w fazę końcową. Uwzględniono przy tym wskazania encykliki Jana Pawła II Fides et Ratio.
Przed dyscyplinami kościelnymi, zwłaszcza przed teologią, stają nowe pytania w dzisiejszym świecie. Z jednej strony ulega on pokusie racjonalizmu, zdążającego drogą fałszywej wolności rozumu w oderwaniu od wszelkich odniesień religijnych. Z drugiej strony świat ulega dziś fundamentalizmom, które zafałszowują prawdziwą istotę religii, pobudzając do przemocy i fanatyzmu. Również szkoła musi stawiać sobie pytania o misję, jaką ma pełnić w dzisiejszym kontekście społecznym, naznaczonym wyraźnym kryzysem edukacji. Główną misją szkoły katolickiej jest formowanie ucznia zgodnie z całościową wizją antropologiczną. Chociaż otwarta na wszystkich i respektująca tożsamość każdego, musi ona koniecznie proponować własną, ludzką i chrześcijańską perspektywę wychowawczą. Staje przed nią nowe wyzwanie, zaostrzone jeszcze przez globalizację i wzrastający pluralizm. Wyzwaniem tym jest spotkanie religii i kultur we wspólnym poszukiwaniu prawdy.
Innym tematem obecnej sesji plenarnej Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego jest reforma formacji kapłańskiej. Dotycząca jej ratio fundamentalis została opracowana w roku 1970, zaraz po Soborze Watykańskim II, a później uzupełniona po wydaniu w 1983 roku nowego kodeksu prawa kanonicznego. Papież wskazał, że w obecnej reformie studiów seminaryjnych konieczne będzie lepsze dostosowanie ich do potrzeb dialogu ze współczesnymi kulturami. Wymaga to pogłębienia zarówno formacji naukowej, jak i duchowej. Kongregacja przygotowuje też dokument o powołaniu kapłańskim.
Aktualność tematyki, którą podejmie w październiku Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, podkreślił papież, spotykając się z Radą jego sekretariatu generalnego. Obrady synodalne będą poświęcone Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. W ramach przygotowań Rada rozesłała episkopatom poszczególnych krajów i innym instytucjom kościelnym dokument zwany Lineamenta. Zebrała następnie udzielone odpowiedzi, które stanowią wkład w opracowanie dokumentu roboczego zwanego Instrumentum Laboris.
Przemawiając do Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, Benedykt XVI wskazał, że wielkie zadania kościelnej wspólnoty we współczesnym świecie koncentrują się na Słowie Bożym, mając w nim równocześnie uzasadnienie i oparcie. Wśród tych licznych zadań wymienił ewangelizację i ekumenizm. Podkreślił, że dla działalności misyjnej Kościoła objawienie Boże to inspiracja i cel. Podobnie dialog ekumeniczny nie może się opierać na ludzkiej mądrości czy przenikliwych rozwiązaniach strategicznych, przypomniał papież, podkreślając, że ma go ożywiać wyłącznie stałe odniesienie do Słowa Bożego. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że październikowy synod zbiega się z obchodami roku świętego Pawła. Apostoł ten był wielkim głosicielem Słowa Bożego. Winien stać się dla wszystkich przykładem, jak przyjmować słowo zbawienia i wprowadzać je w codzienne życie.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan stanowi dobrą okazję do zapoznania się z rozwojem dialogu ekumenicznego. O relacjach z Anglikanami i metodystami rozmawiamy z prałatem Donaldem Bolenem. W Papieskiej Radzie do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan odpowiada on za dialog z tymi wspólnotami kościelnymi. Zacznijmy od najważniejszych wydarzeń w stosunkach katolicko-anglikańskich.
Nadal utrzymujemy bardzo ścisłe relacje między Papieską Radą do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan a arcybiskupem Canterbury, jego kurią w Pałacu Lambeth, londyńskim biurem Wspólnoty Anglikańskiej, a także ośrodkiem anglikańskim tutaj w Rzymie. Relacje te budowane są na zaufaniu, szacunku i przyjaźni wypracowanymi w ciągu 40 lat. W okresie tym usiłowaliśmy podjąć problematykę dzielących nas różnic doktrynalnych. W minionym roku nie odbyło się spotkanie Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymsko-Katolickiej, stanowiącej platformę, na której dyskutujemy zagadnienia doktrynalne. Zakończyła ona swą pracę, publikując w roku 2004 dokument o Najświętszej Maryi Pannie. Dotychczas nie podjęliśmy trzeciej fazy dialogu. Drugim organem jest Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Rzymsko-Katolicka do spraw jedności i misji. Opublikowała ona w minionym roku dokument zatytułowany Rozwijając wspólnie jedność i misję. Stanowi on próbę syntezy wysiłku, jaki dokonano w zakresie dialogu katolicko-anglikańskiego w okresie minionych 40 lat. Opublikowano go z komentarzem opracowanym ze strony katolickiej przez biskupa pomocniczego Westminsteru Bernarda Longleya. Z perspektywy katolickiej wskazuje on na słabe i mocne punkty wspomnianego dokumentu, który ma być przedmiotem studium zarówno w obrębie Kościoła katolickiego, jak i wspólnoty anglikańskiej.
Jakie szanse w zakresie tego dialogu dostrzega ksiądz prałat w roku 2008?
Najważniejszym wydarzeniem będzie niewątpliwie konferencja Lambeth, która zgromadzi w lipcu biskupów anglikańskich z całego świata. W ostatnich latach doszło w obrębie anglikanizmu do poważnych napięć wewnętrznych dotyczących ludzkiej płciowości oraz struktur władzy kościelnej, które powinny podjąć problem owych napięć. Konferencja Lambeth ma podjąć te zagadnienia, zwracając uwagę na dwa problemy. Posługi biskupów, aby posiadali oni niezbędne narzędzia do spełniania swojej posługi. Drugi problem wiąże się z tożsamością anglikańską. Biskupi pod przywództwem arcybiskupa Canterbury mają nadzieję wypracować przymierze anglikańskie, pod którym podpisałyby się wszystkie prowincje tego kościoła. Jeśli do tego dojdzie, dopomoże to w relacjach ekumenicznych i umocni spójność wewnętrzną wspólnoty anglikańskiej. Z katolickiego punktu widzenia zawsze podkreślaliśmy, że chcemy znać stanowisko naszego partnera w dialogu. Każde wzmocnienie wewnętrznych więzi w obrębie wspólnoty anglikańskiej, stanowiące równocześnie umocnienie wiary apostolskiej, będzie istotnie służyć naszym relacjom ekumenicznym. Na konferencję Lambeth zaproszono obserwatorów Kościoła katolickiego, którzy na pewno wezmą w niej udział.
Przejdźmy do relacji z metodystami. Jak można podsumować kontakty wzajemne w minionym roku?
Rok 2007 był spokojniejszy w porównaniu z poprzednim. 2006 które należy uznać za kluczowy w 40-letnich dziejach naszych relacji z metodystami. Światowa Rada Metodystyczna przyłączyła się wówczas do wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu, podpisanej w 1999 roku przez Kościół Katolicki ze Światową Federacją Luterańską. Wszelkie kroki mają więc obecnie swą podstawę w owym dokumencie. W roku 2006 opublikowano również najważniejszy dokument w dziejach relacji katolicko-metodystycznych zatytułowany Łaska, którą otrzymujemy w Chrystusie i Kościele. W minionym roku rozpoczęliśmy nową fazę dialogu, podczas której mamy nadzieję podjąć szereg kwestii dotyczących sakramentalności Kościoła, sakramentalności święceń kapłańskich, natury posługi święceń, sukcesji apostolskiej, ofiarnego charakteru Eucharystii. We wszystkich tych kwestiach istniało wiele różnic między katolikami a metodystami. Innym ważnym wydarzeniem minionego roku były ekumeniczne obchody 350. rocznicy urodzin Charlesa Wesleya, zorganizowane w Rzymie. Zgromadzili się na nich wspólnie metodyści, Anglikanie i katolicy, aby uczcić jednego z założycieli metodyzmu. Charles Wesley był pastorem anglikańskim, a najbardziej znany jest jako autor około 5000 hymnów, z których wiele śpiewanych jest także w parafiach katolickich języka angielskiego.
Jakie są plany tych relacji na rok 2008?
Relacje katolicko-metodystyczne w minionych latach rozwijają się bardzo dobrze, gdyż spore znaczenie przywiązujemy do świętości i misji Kościoła. Mamy nadzieję, że stan ten będzie trwał nadal. Chcemy też dokonać syntezy 40 lat dialogu metodystyczno-katolickiego. Sądzę, że wpłynie to owocnie na nasze relacje. Bardzo powoli dostrzegamy owoce dialogu ekumenicznego. Pozwala on nam na głębsze rozumienie oraz stopniowe podejmowanie dzielących nas zagadnień. Jestem przekonany, że ten dialog będzie się nadal rozwijał.
Mówił prałat Donald Bowlen z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Naszym gościem jest znany rzymski fotografik pan Grzegorz Gałązka. Ostatnio nakładem wydawnictwa Michalineum ukazał się album związany z Fundacją Jana Pawła II, również pana autorstwa. Na co starał się pan zwrócić uwagę, dobierając fotografie do tego albumu? Jaka jest myśl tego albumu?
Przede wszystkim tytuł albumu Fundacja Jana Pawła II, czyli jak sam tytuł mówi, Jan Paweł II musi w tym albumie mieć miejsce uprzywilejowane, bo fundacja jest poświęcona jego imieniu, więc w albumie są też zdjęcia Jana Pawła II, jak i niektóre uroczystości związane czy z dziesięcioleciem, czy z piętnastoleciem i tak dalej, związane z działalnością fundacji. Przede wszystkim na Via Cassia w Domu Polskim, który wszyscy dobrze znają. Tam najwięcej było różnych spotkań, w których też czasami uczestniczyłem jako fotograf i na bazie tych zdjęć, tych wydarzeń można było zrobić ten album.
Co pana zdaniem jest tutaj takiego ciekawego, czy może któreś z tych ujęć wymagało szczególnego wysiłku, szczególnej pracy?
Zdjęcia są robione, powiedzmy, na przestrzeni 20 lat. Fundacja liczy już prawie 26 lat, więc mówić o poszczególnych zdjęciach to może troszeczkę trudno, dlatego że kiedy fotografowałem Jana Pawła II, na pewno nie myślałem wtedy, że te zdjęcia będą używane do tego albumu, o którym teraz mówimy. Wybierając zdjęcia do tego albumu, trzeba było mieć przed oczami zawsze temat, jaki się chce zrobić, żeby do tego tematu dobrać odpowiednie zdjęcia papieskie. I oczywiście też, żeby powiedzieć o fundacji, która dzisiaj się bardzo dobrze rozwija, która jest znana w całym świecie, bo członkowie fundacji są rozsiani po całym świecie, w Indonezji, w Polsce, w Ameryce i tak dalej. Więc tu też były dobierane zdjęcia z działalności tych grup kół fundacji. 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II wybrałem takie zdjęcie, kiedy papież przejeżdża już po audiencji na placu Świętego Piotra, jest grupa artystyczna, zespół w strojach krakowskich i wzruszenie tych młodych muzyków jest niesamowite. Te dziewczynki grają na skrzypcach i płaczą. Jest to zdjęcie takie, które ile razy na nie patrzę, zawsze wydaje mi się, że daje dużo do myślenia. Mnie jako fotografowi i mam nadzieję, że również i dla czytelników może mieć też taką wartość.
Nie pomija pan również takich rzeczy jak na przykład działalność fundacji, dom fundacji w Lublinie, czyli właśnie też te konkretne działania fundacji, które łatwo pewnie się nie uchwyci, ponieważ obejmują różne miejsca, różne wymiary.
Tak, ja oczywiście jestem osobiście związany z częścią fundacji Jana Pawła II tutaj w Rzymie, dlatego że mieszkam w Rzymie i jest to dla mnie przecież codzienne życie. Człowiek się spotyka i z wieloma ludźmi i często jeździłem do domu Jana Pawła II. Swego czasu nawet tam mieszkałem, więc są to pewne też i takie osobiste powiązania. Ta siedziba w Lublinie to było tak jakby takim oczkiem w głowie Jana Pawła II. On pytał się wielokrotnie, jak to się tam rozwija, czy ta młodzież po prostu jest tam i zadowolona z tego i czy korzysta z tego.
Album zamykają dwa zdjęcia. Jedno przedstawia Jana Pawła II, drugie Benedykta XVI. Dlaczego taka myśl, dlaczego spojrzenie portrety dwóch papieży?
Jan Paweł II, no jest to jego fundacja, założona przez niego przez ponad 20 lat. Jan Paweł II o tej fundacji mówił, z nią był też bardzo związany. Zdjęcie Benedykta XVI, dlatego że nie ma dzisiaj Jana Pawła II w sensie fizycznym, ale jest w miarze duchowym i to jego dzieło jest kontynuowane przez Benedykta XVI i w tej fundacji też, bo też było spotkanie członków fundacji z Benedyktem XVI z okazji 25-lecia, czyli ten dalszy ciąg, ta kontynuacja istnieje. Dlatego postanowiłem zakończyć tymi dwoma symbolicznymi zdjęciami ten album.
Także z myślą o roku 2008 przygotował pan dwa kalendarze. Co one ukazują, jaką mają myśl, w jakiej mierze następcy Piotra mają towarzyszyć naszym zmaganiom, naszym wysiłkom?
Ja jestem związany zawsze z tematem papieskim. Przedtem robiłem kalendarze ze zdjęciami Jana Pawła II, które oczywiście robię i dalej, i też ze zdjęciami Benedykta XVI. Mnie się wydaje, że wielu ludzi jest zadowolonych z tego, że może mieć kalendarz z portretem papieskim w swoim domu. Są to kalendarze, jeden jest robiony w Polsce przez wydawnictwo Michalineum, czyli są tam uwzględnione też i imieniny i wszystkie święta, które są w Polsce. Drugi mój, który robię tutaj w Rzymie, jest to kalendarz przeznaczony dla pielgrzymów z różnych krajów, i więc on jest robiony więcej symbolicznie i w 6 językach. Ten kalendarz dociera, z tego co słyszałem, na różne kontynenty, bo pielgrzymi, którzy przybywają do Rzymu, dosyć chętnie zaopatrują się w ten kalendarz. Przesłanie kalendarza. Ja myślę, że każde zdjęcie, które tam jest opublikowane, w jakimś sensie pokazuje Ojca Świętego. I każdy z czytelników może sobie w sposób indywidualny jakieś przesłanie dla siebie odczytać. Tego bym pragnął, żeby tak było.
I oczywiście, żeby myśl Jana Pawła II i dalej Benedykta XVI towarzyszyła naszemu życiu, każdemu dniowi, który przeżywamy.
To byłoby bardzo dobrze.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był znany rzymski fotografik, pan Grzegorz Gałązka.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa ojca Stanisława Tasiemskiego kończy nasze spotkanie z państwem.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.